Pokój dobro, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji Dobra Biblioteczka, czyli audycja o książkach pełnych dobrych wartości. Na naszą radiową półkę trafia kolejna taka dobra książka, książka pod tytułem Drogi do szczęścia. Gościem na antenie Radia Niepokalanów jest dziś autorka książki, pani Marzena Juraczko. Witam Panią bardzo serdecznie, pokój i dobro.
Pokój i dobro, witam Panią, witam Państwa.
Książka Drogi do szczęścia to jest 7 wywiadów z siostrami zakonnymi, bardzo różnymi siostrami. Patrząc na historię tych 7 kobiet, 7 sióstr, widać właśnie to, że one są szczęśliwe i spełnione. Co w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie oczywiste, nie tak łatwo być szczęśliwym i spełnionym. I to też moim zdaniem obala taki mit może, że właśnie siostry zakonne to są jakieś nieszczęśliwe kobiety. A to szczęście widać nie tylko w historiach, ale widać też na przepięknych zdjęciach, które się znalazły w tej książce. Są naprawdę wyjątkowe, siostry wyglądają na nich przepięknie i właśnie na takie szczęśliwe, spełnione kobiety. Możemy coś więcej o tych zdjęciach opowiedzieć?
Bardzo chętnie, bo właśnie rozpoczynając pracę nad tą książką, no zależało mi bardzo, żeby pokazać kobiecość sióstr zakonnych. To są wspaniałe, ja kobiecości zawsze to powtarzam, ja kobiecości uczę się od sióstr zakonnych. Powiem najpierw kilka słów jeszcze o tych zdjęciach, bo autorem ich jest Mariusz Szachowski, który na co dzień zajmuje się komercyjnymi zdjęciami. Często w świecie mody też robił zdjęcia. No i zaproponowałam mu zdjęcia sióstr zakonnych, ponieważ niezwykle cenię jego oko i to, w jaki sposób robi portrety. Zgodził się i robiliśmy pierwszą, drugą, trzecią sesję i po którejś z tych sesji on mi powiedział, że wiesz, jakie te siostry są świadome siebie. To było ciekawe, bo on przez aparat fotograficzny zobaczył tą świadomość siebie u sióstr, a mianowicie polegało to na tym, że kiedy mówił, że proszę przekręcić głowę w jakąś stronę, przekręcić ciało i one dokładnie w tym momencie tak jak trzeba było przekręcało, czyli ta świadomość siebie miała przełożenie na świadomość też swojego ciała, bo to się z tym łączy. No, psychologia o tym mówi bodajże, że to jest osobowość zintegrowana, czyli mówi, myśli i robi to samo. I to właśnie mają siostry zakonne, ponieważ sama formacja też powoduje, że muszą poznać siebie. Bez tego nie ma szansy rozeznać dobrze powołania, bo rozeznawanie powołania to jest poznawanie siebie. I dlatego są naprawdę dojrzałe, mądre i niezwykle kobiece, bo ta kobiecość jest niezwykle ważna w ich przypadku. No mają za wzór taką kobietę, którą była Maryja. Wszystkie siostry zakonne. A Maryja, no to wystarczy pomyśleć o tym, że mimo młodego wieku, no weszła po pierwsze w dialog z aniołem, który jej powiedział, że urodzi Syna Bożego. No była ciekawa i konkretna w tej rozmowie. Nie pobiegła zaraz do męża, ani do mamy, ani do taty, żeby się zapytać, co mam zrobić. Sama podjęła decyzję. W cichości serca rozważała, no i powiedziała, niech tak się stanie. No to jest w ogóle świadectwo niezwykłej dojrzałości, siły i konkretu w ogóle kobiecego. I takie właśnie takie są też siostry. I przyznam, że praca nad książką spowodowała, że zyskałam nowe przyjaciółki, co jest dla mnie niezwykle cenne. Trochę ta przyjaźń była ekspresowa, ponieważ siostry się otworzyły przede mną, udzielając wywiadu, no to oczywiście ja zrobiłam to samo, też opowiedziałam siostrom o sobie. Żeby tak bez maski siebie pokazać drugiej osobie, no to czasami potrzeba kilku lat, a tutaj dokonałyśmy w takim sprincie tego procesu i dzięki temu rzeczywiście no mam kontakt z wszystkimi siostrami i to jest dla mnie wielki dar. Mogę liczyć zawsze na ich wsparcie, na ich pomoc i na ich przede wszystkim mądrą radę, mądre rozeznanie, spojrzenie na dany temat, bo często rozmawiamy o różnych rzeczach, które mnie dotykają. I to polecam naprawdę spojrzeć na siostry zakonne w ten sposób, bo niektórzy właśnie widzą ten habit, który też jest niezmiernie ważny i jest po coś, może też powiem, bo właśnie siostry, ten habit jest bardzo ważny dla sióstr. Ciekawe było dla mnie to, dlaczego młode dziewczyny zostawiają te kolorowe sukienki w szafach i decydują się do końca życia nosić jednokolorowy habit, prawda? Jeżeli chodzi o kobiety, no to jest to wyzwanie, tak by się wydawało.
Tak, jest to wyzwanie.
Jest to pewnego rodzaju wyrzeczenie. I kolor habitu, i rodzaj habitu też ma znaczenie dla sióstr. Tak jak właśnie pani wspomniała o siostrze Annie Marii Pudełko. I właśnie śmiałyśmy się, że no Pan Bóg zadbał, że ma piękny, błękitny habit. Ale rozmawiałam też z siostrą Edytą Wirtek, Albertynką, która z kolei ma taki charakterystyczny habit z tak zwanym telewizorkiem na głowie. I ona też po maturze zdecydowała się wstąpić do zakonu, ale zastanawiała się nad wyborem zgromadzenia. No i Albertynki były dosyć wysoko ze względu na literkę A na spisie zgromadzeń, na który weszła i zaczęła się zastanawiać. Ostatecznie inne względy zadziałały, dlaczego wybrała Albertynki i wtedy w ogóle ten telewizorek nie miał znaczenia, chociaż wcześniej się zastrzegała, że nie chciałaby nosić tego, tak żartobliwie mówimy o tym telewizorka. Ale okazało się, że habit Albertynek zaprojektował sam święty brat Albert, który był przecież malarzem i artystą. I ten habit ma ogromne znaczenie, bo ten habit też jest źródłem ewangelizacji. Kiedyś święty Franciszek powiedział do współbrata, chodź pójdziemy ewangelizować do miasta. No i poszli, nie odezwali się tam, nie rozmawiali z nikim, ale wrócili do klasztoru i ten współbrat się pyta, no ale święty Franciszku, znaczy Franciszku, no jak to? Nie odezwaliśmy się ani słowem, to jak co to za ewangelizacja? Na co Franciszek odpowiedział, no ale byliśmy w habitach. To jest ewangelizacja. Także habit też jest po coś. Ma ogromne znaczenie. Dla sióstr też. I one są świadome, dlaczego noszą habit i dlaczego to właśnie jest ich strój.
Która z tych historii jest pani ulubioną?
Oj, no to jak tu powiedzieć?
Jak to wybrać?
Jak to wybrać? Nie, absolutnie nie byłabym w stanie tak powiedzieć ani wybrać, bo każda z nich jest dla mnie niezwykle bliska, jak każda z sióstr jest mi niezwykle bliska. No akurat książka jest ograniczona, jest 7 rozmów, ale oczywiście sióstr znam więcej i naprawdę jest to dla mnie niezwykle cenne. No może rzeczywiście z siostrami z książki jestem zdecydowanie bliżej w bliższych relacjach, bo ta praca nas rzeczywiście bardzo zbliżyła. Ale może wspomnę, opowiem o właśnie chwilkę o siostrze Klarze, bo pierwszy raz w życiu byłam wtedy w zakonie klauzurowym, w zakonie kontemplacyjnym. Nie miałam nawet takiego wyobrażenia do końca, jak to w ogóle wygląda. No ale dostałam telefon, dostałam zgodę na rozmowę, jeszcze właśnie przed wywiadem, żeby siostra mogła mnie poznać i zdecydować, czy rzeczywiście chciałaby, zdecyduje się udzielić wywiadu. No i pamiętam, że to był początek lutego. Poszłam tak około godziny 15. Klasztor Wizytek znajduje się na krakowskim przedmieściu w Warszawie. To jest też jednym z rezydentów przez wiele lat tego klasztoru był ksiądz Jan Twardowski, znany, ceniony poeta. No ale poszłam, było jeszcze widno na dworze. No i weszłam do rozmównicy. Najpierw zadzwoniłam na furcie takim klasycznym dzwonkiem. Po jakimś czasie po drugiej stronie za kratką odezwała się siostra i otworzyła mi wejście do rozmównicy. I rozmawiałyśmy około 2 godzin. Okazało się, że natychmiast nawiązałyśmy, w ogóle miałyśmy wspólny język z siostrą Klarą. To było takie niezwykle ubogacające i wspaniałe spotkanie. A kiedy wyszłam z klasztoru, nagle zobaczyłam inny świat. Okazało się, że w międzyczasie spadł śnieg, było już ciemno, widać było spadające płatki śniegu z nieba. Ulica była pusta, nikogo nie było na krakowskim przedmieściu i poczułam się naprawdę, jakbym nagle wyszła do innego świata. Ten świat się zmienił i do tej pory właśnie, jeżeli tylko jest taka możliwość, to z chęcią odwiedzam siostrę Klarę, czasami z innymi siostrami, no bo też lubimy się spotykać, jeżeli jest taka możliwość w większym gronie. I to było takie właśnie niezwykle przejmujące, takie powiedziałabym metafizyczne. Natomiast każda z tych siostr, no siostra Jola Glapka, no właśnie może jeszcze też warto powiedzieć, bo siostra Jolata Glapka z Zgromadzenia Sacré-Cœur, której niezwykle bliski jest święty Maksymilian Kolbe. I przez wiele lat współtworzyła media katolickie w Polsce w latach 90.
W tym, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, jak zaczęłam czytać książkę, bo to jest pierwsza historia, więc też jako pierwszą ją przeczytałam. I tu czytam, że siostra Jolanta Glapka tworzyła telewizję Niepokalanów, która była w tym samym budynku, w którym jest Radio Niepokalanów. Taki wątek niepokalanowski na początek.
Tak, jak to pięknie właśnie historia zatoczyła krąg, prawda? I wróciliśmy do Niepokalanowa. No i siostra marzy o tym, żeby jeszcze była szansa, żeby telewizja Niepokalanów jednak stała się realna i żeby ta idea świętego Maksymiliana jednak powróciła. No mam nadzieję, że tak się stanie, bo myślę, że no, święty Maksymilian Kolbe, który był wizjonerem, no te znał doskonale media, wiedział jak z nich korzystać. Był, na pewno wspiera ten pomysł i możliwe, że siostra Jolanta kiedyś to zrealizuje, ponieważ sama obecnie mieszka w Legionowie w takim Centrum Pasja Życia, które zostało wybudowane dzięki jej wolontariackiej zbiórce pieniędzy. To jest niezwykłe, ale ta siostra zakonna, psycholog z wykształcenia, osobiście zebrała no, kilkadziesiąt milionów złotych, żeby zbudować takie miejsce. Jest to miejsce z jednej strony jakimś takim domem kultury dla mieszkańców Legionowa, a z drugiej jest tam część hostelowa dla młodych ludzi, którzy wyszli z nałogu, a nie mogą wrócić do swojego środowiska, żeby znów nie wpaść w szpony nałogu. Siostra przez wiele lat pracowała z osobami uzależnionymi, głównie z narkomanami. Ale właśnie wracając jeszcze do świętego Maksymiliana Kolbe, to przeżyła taką niezwykłą jego pomoc kiedyś w Stanach Zjednoczonych. Święty Maksymilian jest bardzo bliskim patronem i w siostry Joli często go prosi o wstawiennictwo. Ale właśnie poleciała kiedyś siostra do Stanów Zjednoczonych, do Niepokalanowa amerykańskiego, niedaleko Chicago. No i tam zawierzyła swoją misję Panu Bogu i ze szczególnym prośbą do świętego Maksymiliana o wstawiennictwo, o prośbę, żeby te pieniądze rzeczywiście udało się zgromadzić. No i pojechała pewnego dnia do jakiegoś kościoła. No i miała tam stoliczek, no prosiła o wsparcie, ale ludzie wychodzili z kościoła, no raczej tego wsparcia tak nie było, no i siostra była już taka troszeczkę załamana. No i w pewnym momencie podchodzi ksiądz proboszcz z taką pokaźną kopertą i przekazuje siostrze i okazuje się, że tam była ogromna suma pieniędzy. I siostra w pewnym momencie się odwraca, a tu za nią stała figurka właśnie ze świętym Maksymilianem Kolbe. No i jak tu nie wierzyć o pomoc stawiennictwie? Zresztą święty Maksymilian sam przeżył wielokrotnie taką pomoc, interwencję z góry, więc myślę, że też wiedział, jak tu pomóc siostrze Jole. No, niezwykłe są historie. Każda z tych sióstr ma w ogóle fascynującą, bo na przykład siostra Tadeusza Frontkiewicz, misjonarka z Kamerunu, 18 lat była w Kamerunie. Ona z kolei opowiada, że dzieci w Europie bawią się zabawkami, a w Kamerunie bawią się opakowaniami po zabawkach. I opowiada o tym życiu na misjach. To jest, misjonarki to jest w ogóle no, nieprawdopodobnie silne kobiety, które no, dla swoich podopiecznych są w stanie, nie wiem, rozmawiać ze starszyzną z wiosek, gdzie to jest naprawdę duże wyzwanie. I siostra Tadeusza potrafiła rozmawiać z wodzami wiosek kameruńskich. To nieco niekiedy nie jeden mężczyzna by się może obawiał, ale siostra nie. Siostra jest
ona
wspaniała.
Też opowiada piękną historię tego, jak została cudownie uratowana od porwania. Myślę, że to też jest taka wyjątkowa historia.
Tak. Okazało się, że grupy tam terrorystyczne porywały zakonników i zakonnice dla okupu. No i okazało się, to siostra nie wiedziała, wracała wraz z grupą swoich podopiecznych z wiosk do miejsca, gdzie mieszkali. No ale nie wiedziała, że właśnie w tym czasie zrobiono zasadzkę na nią, na ich samochód. No ale w pewnym momencie padł tak ogromny deszcz, siostra jest świetnym kierowcą i prowadziła samochód, że nie było możliwości, żeby jechać dalej, mimo że bardzo chciała jechać dalej, żeby jak najszybciej wrócić do domu. I ten deszcz zatrzymał samochód, no i to spowodowało, że uniknęła porwania, bo na drugi dzień dowiedziała się, że wtedy, w tamtym momencie było przygotowane już bardzo konkretnie właśnie porwanie, no ale ten deszcz, który jak parasol osłonił samochód, uratował siostrę i tych wszystkich, którzy byli razem z nią. No to są niezwykłe przypadki, ale siostrze też zdarzało się takie inną historię. Mam nadzieję, że zresztą sama to opowiada, więc mam nadzieję, że mi wybaczy, że też to powtarzam. Jadąc kiedyś takim właśnie samochodem z przyczepą, po wertepach afrykańskich, zabrała na tą przyczepę autostopowiców i pędząc szybko samochodem nie zauważyła, że przejechała pod drzewem, którego gałęzie po prostu zmiotły niejako z tej przyczepy tych autostopowiczów. No i ona nagle w lusterku zobaczyła, że dwóch mężczyzn przewróciło, widzi na drodze z tyłu i mówi tak, ojej, co ci mężczyźni tam robią?
W ogóle ona ma też niesamowite poczucie humoru, mam wrażenie, siostra Tadeusza.
Bardzo, bardzo. No wspaniała jest. Zresztą no tak jak jej podopieczni właśnie z Kamerunu, ona tę radość życia, którą mają Kameruńczycy, też ewidentnie ma w sobie i myślę, że dlatego też jej tak się dobrze tam z nimi dogadywało. Właśnie to, co kocha w Afrykańczykach, to właśnie ich radość życia. To, że zawsze jest powód do świętowania, do śpiewania, do radości, do tańca. No i siostra teraz jest w Krakowie, ale marzy, że pewnego dnia wróci do Kamerunu i mam nadzieję, że tak się stanie, że będzie mogła znów jeszcze pobyć ze swoimi podopiecznymi.
W tej rozmowie z siostrą Tadeuszą mogą Państwo przeczytać także wiele takich ciekawych wątków dotyczących właśnie życia tam, w Kamerunie. Takich jak choćby to, że mądrość przekazywana jest tam w bajkach, albo że tam mają dość specyficzny, bardzo długi sposób witania się na przykład ze sobą, który też jest dosyć wesoły, kiedy siostra Tadeusza o tym opowiada. Także tak, naprawdę warto tak, zajrzeć.
Tak, i dodajmy, że siostra Tadeusza przetłumaczyła bajki kameruńskie i wydała je w Polsce.
Czyli są one dostępne, można też przeczytać?
Tak, tak, w języku polskim można przeczytać, z pięknymi ilustracjami, pięknie wydane, a te bajki to rzeczywiście przekazywane w formie mówionej z pokolenia na pokolenia i siostra zdecydowała się właśnie je spisać najpierw w języku francuskim, a później przetłumaczyć na język polski. Także to jest taka jej też wkład w przekazywanie kultury i tradycji kameruńskiej.
Pani Marzeno, te przygody z siostrami, tutaj mamy 7 takich pięknych rozmów w książce Drogi do Szczęścia opisanych, nie skończyły się wraz z napisaniem książki. Wiem, że pani do tej pory różne kontakty utrzymuje z siostrami, różne rozmowy przeprowadza. Ostatnio zdradziła mi pani, że też kontakty z siostrami z Ukrainy pani utrzymuje.
No tak, okazało się, że udzieliła mi wywiadu jedna siostra dominikanka, która mieszka w Żółkwi. Bo właśnie trzeba dodać, że jak wielkie znaczenie mają też zgromadzenia, które mają swoje misje za granicą, między innymi te na Ukrainie w czasie wojny, jak wiele dobrego i niezwykłego robią też siostry. Są tam, towarzyszą osobom, które uciekają przed wojną. I siostra opowiedziała mi właśnie, jak wygląda życie na Ukrainie, w Żółkwi. Są tylko akurat na Ukrainie dominikanek jest więcej. Są też Szopkowie i w Lwowie. W Żółkwi są tylko 4 siostry, ale za to właśnie no, niezwykle prężnie działające. Siostra Juwenka opowiadała, że mają wśród ich podopiecznych jest ponad 300 rodzin, no to jest ponad 700 osób, które przychodzą do nich po jedzenie i ubranie. Te rodziny to są uchodźcy ze wschodu, uciekający przed Rosją, przed agresorem, które w większości często straciły dom, straciły cały dobytek życia. Opowiadała, że na przykład niedawno dotarła do nich kobieta z 2 dzieci i z psem i miała tylko 2 siatki, bo nic więcej nie mogła ze sobą wziąć. To są w ogóle przerażające historie. My sobie nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić, co się dzieje cały czas za wschodnią granicą. I takie rozmowy właśnie jak z siostrą Juwencją no są niezwykle ważne i potrzebne, dlatego że żebyśmy cały czas o tym pamiętali i o tym mówili, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła. To jest barbarzyństwo na potworną skalę. Zdarza się, że na przykład ludzie nie mają w wielu wypadkach grobów. Przed żona dowiedziała się, że jej mąż zginął od strzału z czołgu. Jego ciała nie ma. Nie ma go nawet jak pochować, nie ma go nawet jak opłakać. To są przerażające historie. Trzeba o nich mówić, bo nie możemy na to zobojętnić. To jest niezwykle ważne.
Drogi do szczęścia. Rozmowy z siostrami zakonnymi to książka, o której dziś rozmawiamy z panią Marzeną Juraczko, autorką tej książki. Pani Marzeno, jako podsumowanie takie trochę tej naszej rozmowy, chciałabym przytoczyć cytat. To są słowa jednej z sióstr z książki, siostry Anny Marii Pudełko, apostolinki, która tak mówi o powołaniu. I to dotyczy właśnie nie tylko powołania do zakonu, ale każdego powołania. To są słowa moim zdaniem naprawdę do każdego z nas, co też jest dowodem na to, że ta książka też jest książką dla każdego. Siostra Anna Maria pisze tam tak. Jeśli ktoś, zamiast rozwijać siebie i te dary, które Bóg w nim złożył, kopiuje innych, to nie będzie szczęśliwy, nie poczuje satysfakcji, pozostanie głodny. Pojawi się poczucie jakiegoś braku i niespełnienia. Dlatego tak ważne jest, aby odkrywać swoje powołanie, bo w ten sposób poznajemy, co jest naszą życiową misją i pasją. Pan Bóg nie czyni bubli, tylko arcydzieła. Więc naprawdę każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny. Z tego powodu to jest takie pasjonujące i inspirujące. To słowa siostry Anny Marii Pudełko i myślę, że droga przez tę książkę,
tak,
czytanie tych wywiadów to jest właśnie taki dowód na to, że każda z tych sióstr też jest jedyna, niepowtarzalna, pasjonująca i inspirująca.
Tak, tak, właśnie to są przepiękne słowa siostry Anny Marii Pudełko i rzeczywiście nie ma co się oglądać ani na mody, ani na poglądy innych. Ważna jest prawda i życie w prawdzie ze sobą i to każdemu, wszystkim nam tego życzę.
Pani Marzeno, ja bardzo dziękuję Pani dziś za tę rozmowę o książce Drogi do Szczęścia i bardzo też dziękuję Pani za tę książkę, za to, że Pani ją napisała. Państwu serdecznie polecam. No i mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, bo zdradzę Państwu, że już na antenie Radia Niepokalanów mogli Państwo usłyszeć o książce Szczęście we Troje. To były rozmowy z małżonkami, ale książki o powołaniach, które napisała pani Marzena, to jest trylogia i jeszcze jedna książka jest przed nami.
Tak, to rzeczywiście jest trylogia, powstała nam trylogia o powołaniu i trzecia część tej trylogii to jest Szczęśliwa służba, rozmowy z kapłanami. Też serdecznie polecam. No będzie mi bardzo miło opowiedzieć więcej o tej książce również.
Bardzo dziękuję pani Marzeno za tę dzisiejszą rozmowę. Państwu zaś za uwagę.
Dziękuję serdecznie państwu. Dziękuję pani.